kolejnym dniu naszych rekolekcji. Chcielibyśmy trochę z jednej strony pogłębić ten temat, który wczoraj się już tutaj pojawił, związany z naszymi strachami, lękami i z ich przyczynami, ale też zobaczymy pewną drogę wyjścia. Jedna z postaci biblijnych nam ją pokaże. Zwróćmy jeszcze uwagę może na to, co było w tej Ewangelii na końcu. Nie wiem, czy zauważyliście taki króciutki fragmencik, ostatnie zdania tej Ewangelii, że arcykapłani postanowili zabić Łazarza, którego Jezus wskrzesił z martwych, żeby nie było żadnego dowodu wielkiego cudu. Zabić nawet tego, który cudownie wstał z martwych. Oni tam nie podważają tego, że Jezus go wskrzesił. Nie, oni przyjmują, tak, wskrzesił. To go zabijmy jeszcze raz. To jest ta pycha i potęga tych, którzy mają władzę. Pycha i potęga tych, którzy mają władzę. Że nawet jeżeli dzieje się definitywne dobro, to spróbujmy je jeszcze bardziej wymazać, zniszczyć, rozwalić. Pycha. A Matka Boża na szczęście prorokowała w hymnie Magnificat, że Bóg strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. I tak się stało w przypadku tych arcykapłanów. Ale jest taki mechanizm w człowieku właśnie, żeby wykosić dobro jak się tylko da. Trzeba patrzeć w sobie, czy tam gdzieś w nas tego mechanizmu nie ma. Że jak już jesteśmy na kogoś źli, niezadowoleni, obrażeni, albo mamy poczucie jakiegoś tam zranienia z czyjegoś powodu, to od razu tą osobę chcielibyśmy zniszczyć. Na szczęście nie mamy możliwości. Ale gdybyśmy mieli możliwości, to kto wie, jakby to wyglądało. Mówimy o lęku, który paraliżuje człowieka. Lęk wynika z rany serca de facto. Lęk wynika z rany serca, z tej nieufności wobec miłości i dobroci Boga. Bo gdybym miał pełną ufność i pełne przeświadczenie o Bożej miłości, to człowiek by umiał się rzucić w ramiona Boże. A tak się obawia. Obawia się, że Bóg go nie złapie. No się rzucę i spadnę na ziemię. Nie ufam Bogu. To jest przyczyna naszych strachów, obaw i przerażeń. Jedna przynajmniej z przyczyn. Grzech pierworodny otworzył człowieka na lęk, którego człowiek wcześniej nie znał. Od tamtej pory człowiek zmaga się z brakiem ufności wobec Stwórcy i stale odczuwa jakiś rodzaj lęku. I w zależności od tego, jaki jest osobisty rozwój duszy i jej stan wobec Boga, ten lęk odczuwa większy albo mniejszy. Lęk, niepokój, załamanie, poczucie, że coś mi grozi, że coś nade mną wisi. Coś takiego w sobie odczuwamy, odkrywamy. Są jakby kilka rodzajów grzechów, które mogą stać za naszym lękiem. I warto to sobie demaskować, aby rzeczywiście wyznawać przynajmniej niektóre z nich, to osobiste w sakramencie pojednania, ale mamy coś więcej niż osobiste, bo mamy coś, co moglibyśmy tak sobie na potrzeby nasze, nie jest to termin teologiczny, ale bardziej duchowy, nazwać grzechem społecznym. Są społeczności, które uczyniły jakieś zło. I są konsekwencje tego zła dla danych społeczności, narodów na przykład, ugrupowaniom, warstwy społeczne. Może być tak, że gdzieś na jakiejś przestrzeni jest jakaś społeczność, która kiedyś wiele zła uczyniła. I nie chodzi tu o jakieś tam grzechy pokoleniowe, nie o to chodzi. Chodzi o pewną konsekwencję zła, którą się popełniło. Są rodziny, w których z pokolenia na pokolenie już są pewne mechanizmy zła. Mamy już kolejne pokolenia rodzin rozbitych. Dziadek się rozwodził, ojciec się rozwodził, no i syn też się będzie rozwodził i pewnie wnuk też się będzie rozwodził. Oczywiście nie ma determinizmu, to jest ważne. To nie jesteśmy zdeterminowani grzechem poprzednich pokoleń. Ale bywa tak, że już jest pewne ukierunkowanie na jakieś konkretne zło, na jakieś konkretne rozbicie. Dziadek pił, ojciec pił, no syn bardzo możliwe, że też będzie pił. Psychologicznie jest to uwarunkowane chociażby skłonnością do zachowań kompulsywnych czy nałogowych. Są pewne grzechy, które związały się z naturą naszej rodziny. Gdzieś tam kiedyś rozpoczął się pewien łańcuch, który potem no, był kontynuowany, chociażby z prostej przyczyny, że dzieci, które dorastały w jakimś konkretnym złu, nauczyły się tego zła. Jeżeli od pokoleń w rodzinie się kłamie, to kłamstwo, łatwość kłamstwa jest jak powietrze. Trudno to zdemaskować i trudno z tym walczyć. Czasami Pan Bóg robi taką rewolucję w rodzinie i kogoś wyrywa na siłę. No i wtedy ta osoba nagle odkrywa w sobie ciążenie do pewnych zachowań, lenistwa, do złości, albo zachowań gniewliwych, nieustannych, albo do nieustannego, właśnie złośliwego funkcjonowania, albo pychę swoją własną. To wynika często i z wychowania, ale z pewnej atmosfery rodzinnej. Duchowo byśmy to nazwali, bo psychologicznie byśmy mówili o różnych mechanizmach i zranieniach, ale to zostawmy psychologom. Duchowo byśmy to nazwali pewnym uwarunkowaniem zła, pewnym stanem grzechu społecznego, w którym ktoś dorastał, którego ktoś się nauczył, a potem zaczął praktykować. Trudno do demaskowania. Ale z drugiej strony, czasami jak ktoś się rzeczywiście tak szczerze zastanowi, skąd na przykład u jego wnuków czy dzieci różne złe zachowania, które teraz jako człowiek dorosły z pewnym dystansem się widzi, to bardzo często zauważy się podobne zachowania w sobie. Zamknięcia, niechęci do otwarcia, niechęć do wiary. Dlaczego moje wnuki się nie spowiadają? A ty zawsze chętnie do spowiedzi z radością w sercu, dając przykład zawsze innym, całą rodziną, żeście się spowiadali, jak te dzieci twoje były małe, tak? Zawsze tak było? I bardzo często tak nie było. Bardzo często nam się wydawało, że jak powiemy, że mają robić, to będzie działało. Nie, nie. I z pokolenia na pokolenie będzie gorzej, bo diabeł coraz sprytniejsze sieci zastawia na kolejne pokolenia i mamy już pokolenia, które te sieci dosłownie w przenośni wpadły, które zamiast w okno, jakim jest ikona, czy okno na inny świat, na nadprzyrodzoność, jakim jest adoracja, patrzą przez inne okna, okna monitorów, okna smartfonów i wpadają. Bardzo warto czasami prześledzić w sobie, w swojej rodzinie takie wady naczelne, które widzimy może w kolejnych pokoleniach, ale w sobie przynajmniej początków tych nie jesteśmy w stanie zauważyć. Warto to zobaczyć. Warto to zobaczyć. Pycha. Pycha rodzinna. Ktoś w rodzinie z pokolenia na pokolenie przekazywał taki model funkcjonowania, w którym ktoś jeden rządzi wszystkimi innymi. Trzęsie wszystkimi w sposób tyrański. Nie chodzi tutaj o zdrową władzę ojcowską. Najczęściej właśnie nie. Najczęściej chodzi o styranizowanie całej rodziny, trzymanie jej w garści, zakręcanie kurka pieniędzy i odkręcanie kurka pieniędzy. Te babcie, które tak czasami rządzą rodzinami, które trzęsą wszystkim. Albo dam prezencik, albo nie dam prezencika i będę cię szantażować tym po prostu, aż zaczniesz działać według tego, jak ja chcę. Bo przecież ja mam rację. No ale potem na stare lata, albo na taki czas, kiedy człowiek już jest niedołężny, to są konsekwencje tego. I nagle ktoś się dziwi, dlaczego te moje dzieci czy wnuki zachowują się tak tyrańsko. A gdzie się tego nauczyły? Od ciebie. Od ciebie. Grzech, który przeszedł po prostu. Bo ktoś się go nauczył. Gdybyśmy uczyli zachowań ewangelicznych, przebaczania, miłości, szukania usprawiedliwienia dla drugiego bardziej, aniżeli oskarżania drugiego, to byśmy się ani nie rozwodzili, ani byśmy nie szukali siebie, a w efekcie mielibyśmy kolejne pokolenia, które będą wchodziły w świętość, a tak mamy kolejne pokolenia, które wchodzą diabłu w paszczę. To trzeba w sobie demaskować te zachowania. Nie jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za wszystko, co robią dzieci czy wnuki. Nie, oczywiście, że nie. Ale przed Bogiem zobacz, czy może któreś z ich zachowań, głupot, grzechów, stanów grzechowych nie są jakoś skorelowane z twoimi zachowaniami, na przykład z młodości? Trzeba się z tym skonfrontować przed Bogiem. I znowu, lepiej zobaczyć konkret tutaj, aniżeli jakieś ogólne przeświadczenie, że coś tam przeze mnie jest nie tak, coś tam gdzieś tam może. Czasami mamy taki sposób mówienia, że a może się zgrzeszyło. W konfesjonale mam ochotę odpowiedzieć, no to może rozgrzeszę. Lepiej konkret spróbować odnaleźć, bo rzeczywiście może tak być, że brakuje twojej pokuty szczerej przed Panem Bogiem za twoje grzechy. A być może twoi rodzice i dziadkowie i pradziadkowie odeszli z tego świata bez ani jednego słowa skruchy czy pokuty za ich grzeszne i złe, rozbijające im ich zachowania. I za nich też należałoby taką pokutę podjąć. Dlatego tak ważna jest modlitwa za dusze czyśćcowe. Nie od wielkiego dzwonu raz w roku, ani dwa razy w roku, ale częsta modlitwa za dusze czyśćcowe. Częste błaganie za tych, którzy odeszli, żeby Pan Bóg im przebaczył, żeby nie wyli w tych czeluściach czyśćcowych, ale żeby doświadczyli Bożego miłosierdzia, bo i my go będziemy potrzebować. Grzechy różnych grup społecznych, grzechy kapłanów obciążają cały lud Boży niestety. To, że się wylewa na naszych oczach cały kubeł fekaliów w tym momencie, to też jest związane oczywiście z grzechami ludzi Bogu poświęconych. I znowu potrzebna modlitwa za kapłanów, potrzebna modlitwa za zakonników, potrzebna modlitwa za siostry zakonne. Przecież za chwilę nie będziemy mieli powołań kapłańskich. Tak jak mówiłem wczoraj, jeżeli rodziny są nienastawione na ofiarność, jeżeli rodziny nie są nastawione na dawanie życia, na przebaczanie sobie nawzajem, której rodzinie dzisiaj, zwłaszcza z tych młodych, nowo zawieranych, świadomość, na przykład, przepraszam za brutalny przykład, ale zdrady drugiego człowieka pociągnie za sobą przebaczenie i uzdrowienie. Jak zdradzasz, to won. A my nie zdradzamy Chrystusa? A my Go nie zawodzimy nieustannie? Młodzi dzisiaj nie umieją przebaczać sobie, bo nie zostali tego nauczeni. Wolą się rozstać, aniżeli mieć świadomość tego, że ktoś mnie zranił i dotknął. A jak można kochać bez doświadczenia zranienia? Nie da się. Zranienie jest wpisane w miłość. Nasz Pan jest zraniony. I w ręce, i w nogi, i w głowę, i w serce. Ale my nie chcemy. My chcielibyśmy żyć bez zranienia. Nie da się tak. Mówię o grzechach takich społeczności jak duchowni, bo potrzeba modlitwy za nas. Potrzeba modlitwy za nowych kapłanów, siostry zakonne i zakonników. Coraz mniej powołań do zakonów kontemplacyjnych. Kto będzie czuwał u wezgłowia chorego świata, sprawdzając puls tego świata? Kto będzie się wstawiał za tym światem, jak zabraknie sióstr, które będą chciały poświęcić swoje serce Panu Bogu w kontemplacji i miłości Chrystusa? To co się z nami stanie? Ale znowu, ich nie będzie, jeżeli w naszych domach i rodzinach nie będzie ofiarności. Nie będzie świadomości miłości na przepadłe, której warto powierzyć całe swoje życie, nie szczędząc swojego serca, swoich sił, swojej energii, swoich myśli. Modlitwa za Bogu poświęconych i wynagradzająca za grzechy, i wynagradzająca za grzechy. Wystarczy poczytać Fulne Chorak, siostrę Faustynę, Marię Sinne, co one piszą o duszach czyśćcowych osób Bogu poświęconych, jak te osoby woją w czyśćcu, o piekle nie wspominając. To jest potrzebna modlitwa i błaganie, ale nikt nie chce za te grzechy wynagradzać. Jak nikt nie chce wynagradzać za grzechy z rodzin, jak nikt nie chce wynagradzać za grzechy dziadków, pradziadków, a może wiesz, że w twojej rodzinie było po prostu jakieś totalne zło i cię to nie rusza. I nie ma wynagrodzenia Panu Bogu. A modlitwa za dusze czyśćcowe, a to tam na wszystkich świętych i w rocznicę śmierci wystarczy. No to też tak będziesz mieć. Nie wiem, czy ci wystarczy. Wynagrodzić Panu Bogu za grzechy, podjąć skruchę i pokutę za tych, którzy odeszli. To też jest źródło lęku wielu rodzin. W wielu rodzinach przekazywana jest świadomość najpierw dosyć jasna, a potem z każdym pokoleniem coraz bardziej mglista, ile tego zła mamy za plecami w historii naszej rodziny, w historii naszej społeczności jakiejś. Ile tam się tego narobiło. I nikt za to Panu Bogu nie chce wynagrodzić. A Boża sprawiedliwość została zraniona, a sprawiedliwość będzie się domagać pewnych rzeczy. Warto na to bardzo serio patrzeć. I niepokoje, lęki, bóle, depresje często z tego powodu są. Że mamy ile rzeczy niezałatwionych rodzinnie. Niepojedna mnóstwo. Ile w naszych rodzinach jest kłótni, jest wrzucania sobie nawzajem, jacy to nie są tamci, albo tamci, albo tamci. No ja niby nic nie mam, ale z siostrą nie rozmawiam od 20 lat. No i ty myślisz, że co? że staniesz sobie tak potem przed sądem Bożym, Pan mu powie, dobrze dziecko kochane, dobrze robiłaś. Tak?
Nie.
Jak się nie da tu, to będzie trzeba tam tę sprawę załatwić. To nie jest tak, że Pan Bóg umyje ręce i powie, no te niezałatwione sprawy zostawiamy. Nie, grzech Bóg wybacza, ale są konsekwencje grzechowe i sprawiedliwość Boża. I ta sprawiedliwość się pewnych rzeczy domaga. Myślisz, że osoby, którym zawiniłeś, zawiniłaś i nie udało ci się na ziemi tutaj nic zadośćuczynić, albo nie chciałeś, nie chciałaś, że to tak zostanie gdzieś tam w przestrzeni, w jakiejś chmurze wirtualnej, Bóg potem o to zapyta. A może nawet, i można tak domniemywać, patrząc w rozmaite objawienia prywatne bądź co bądź, ale może nawet Pan Bóg cię z różnymi ludźmi skonfrontuje kiedyś. Tam, przed Jego obliczem. To nie da się uciec. Nie da się schować. Z pewnych rzeczy trzeba się przed Bogiem rozliczyć. Lepiej tu, niż tam. Są grzechy społeczne, są grzechy narodowe. Całe narody dopuściły się dramatycznych i tragicznych wydarzeń, ludobójstw. Dlaczego ginęły narody? Dlaczego były pewne nacje, które wyginęły przez historię świata? Może właśnie dlatego. Bo suma nieprawości już była zbyt wielka. Warto też wspomnieć o czymś takim, co się nazywa grzechem cudzym. Często na to nie zwracamy uwagi też. A jest w katechizmie Kościoła taka kategoria grzechy cudze. Ja to tylko przypomnę, ale to jest też do rachunku sumienia. Namawiać do grzechu, nakazywać grzech. A nie zdarzało się czasami rodzicom nakazywać swoim dzieciom kłamstwo? Bo ja znam takie sytuacje. Nie mów babci, że masz złą ocenę, bo babcia nie da pieniążków. To już dorosły człowiek sobie przypomniał taką lekcję daną przez rodziców, która została w głowie. Zezwalać na grzech. Przecież to mamy nagminne. Nagminne. Zezwalać na grzech. Pobudzać do grzechu. Pochwalać grzech drugiego. Milczeć, gdy ktoś grzeszy. Nie karać za grzech. Grzechy cudze. Do rachunku sumienia. Pomagać w popełnianiu grzechu. Albo czyjś grzech usprawiedliwiać. No oni tam mieszkają razem, no ale... No są takie warunki, no to jest taka sytuacja, no to taki świat jest dzisiaj. Po co mi to usprawiedliwienie? Po co mi to usprawiedliwienie? Te grzechy nie tylko powodują złe skutki w samych grzeszących, ale obciążają lękiem duszę ludzi, którzy wywoływali zgorszenia i swoim złym przykładem byli przyczyną grzechu innych ludzi. Już na tym świecie człowiek, który stał się powodem zgorszenia, pamiętam sytuację z pewnym młodym człowiekiem, który po latach odbył ze swoimi rodzicami bardzo poważną rozmowę. Bardzo poważną rozmowę, pokazując swoim rodzicom, że pewne elementy wychowania, nie chodziło o wyrzut, tylko żeby coś zobaczyli, spowodował u tej osoby konkretne grzechowe zachowania. Zrozumieli. Zrozumieli. Bo potem to pokajanie w sakramencie pojednania było bardzo przejmujące. Ale dotarło do nich. Dotarło do nich. Nie chodzi tu o błędy jakieś. Nie, tu chodzi po prostu o niewidzenie grzechu. Czasami pewnych rzeczy nie widzimy. Człowiek, który stał się powodem zgorszenia, niech Pan Bóg nas chroni, żebyśmy byli powodem zgorszenia. Zwłaszcza dla tych, których nam powierzono. Rodzice, powodem zgorszenia dla swoich dzieci, których sposób życia stał się wytłumaczeniem dla grzesznych zachowań własnych dzieci. Dramat. Już na tym świecie człowiek, który stał się powodem zgorszenia, cierpi z powodu lęku, którego przyczyny nie może pojąć i leczy się wszelkimi ludzkimi środkami, począwszy od psychologów, a na czarownikach kończąc. Nic to jednak nie daje, a niepokój spowodowany wielką w skutkach grzechową raną przeraża duszę od rana do nocy. Ludzie ci często, nie znając powodu swojego lęku, uciekają przed nim w świat używek i grzesznych uciech aż do tragicznego końca. To jest dramat dzisiejszy. Wielu osób, które w ten sposób są targane, próbują sobie ze swoim lękiem poradzić, ale brnąc z lęku w grzech, jeszcze bardziej pogłębiają swój wewnętrzny niepokój. Uzdrowienie jest w Chrystusie. A ci ludzie bardzo często szukają, najprościej psycholog, psychiatra. ale czasami naprawdę ktoś szukał wróżek, czarowników, w jakichś szamaństwach, w jakichś zabobonach. Znam takich ludzi, słyszałem o nich, spowiadałem takich ludzi. Człowiek po prostu nie jest w stanie uwierzyć Bogu, więc szuka jakichkolwiek innych prób wyjścia z tragicznej sytuacji wewnętrznego niepokoju, w którym się znalazł. A najprościej wierzyć Panu, przylgnąć do Niego, odbyć spowiedź, praktykować ją w miarę regularnie, szczerze wszystko wyznawać, walczyć z własną pychą i zakłamaniem. I wtedy Chrystus czeka z otwartymi ramionami i mówi: chodź dziecko, ja cię przez tę ciemną dolinę przeprowadzę. No oczywiście grzech osobisty, nasze własne słabości pogłębiane, nieprzepracowywane, odkładane przez lata. Czasami są takie sytuacje, w których człowiek znalazł się w dramatycznej sytuacji lękowej, depresyjnej, prawie że samobójczej. Trudno czasami komuś takiemu pomóc. Dlaczego? Bo to jest kilkadziesiąt lat ciężkiej pracy na to, żeby się w takiej sytuacji znaleźć. To nie to, że jedna zła rzecz coś spowodowała, czy jeden zły wybór, czy jeden grzech. Nie. To są lata ukształtowania. Jeżeli pokładamy ufność tylko w materii, jeżeli dla nas liczą się tylko pieniądze, jeżeli liczy się kariera taka zwykła, jeżeli jesteśmy zadufani w sobie, pyszni, zapatrzeni w siebie, jeżeli myślimy tylko i wyłącznie o sukcesie w ramach tego świata, jeżeli szukamy nieustannej satysfakcji siebie i samozadowolenia, no to kiedy nam się podwinie noga i coś tam rymsnie, to trudno się pozbierać i trudno przyjąć do Boga, bo wszystko nas od tego Boga będzie odrzucało i nie będziemy Mu ufali, bo zostaliśmy inaczej ukształtowani, czego innego w życiu szukamy. Nie szukamy pokory, nie szukamy ubóstwa, nie szukamy życia ofiarą, nie szukamy cierpienia ofiarowanego, zbawczego, nie szukamy Bożego przebaczenia. Szukamy pychy, szukamy siebie, chcielibyśmy przeżywać nieustannie zadowolenie z samych siebie, z tego, jacy jesteśmy, co umiemy, co potrafimy. Chcielibyśmy ciągle być z siebie pysznie dumni. A Bóg mówi: ale uzdrowienie jest przez drogę krzyżową, przez krzyż jest uzdrowienie. A człowiek mówi: nie, 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 ja nie chcę tak, ja nie chcę tak, ja chcę inaczej. No i takiemu człowiekowi jest trudno pomóc. Nie pomogą tabletki, nie pomogą szukanie sukcesów za wszelką cenę. Nie pomogą pseudoporady w postaci: uwierz siebie, poczuj się silniejszym. Nie. Bo zbawienie nie jest w nas. Jest poza nami. A nam ktoś wmówił, że jest w nas. I szukając siebie, swojego samozadowolenia, karmiąc swoją pychę, nie odnajdziemy go. Będziemy ciągle nieszczęśliwi. I dlatego niektórzy z nas mają tak, że niby w życiu wszystko się układa, a człowiek jest nieszczęśliwy. A człowiek doświadcza wewnętrznie rozwałki. A człowiek doświadcza pustki. Bo nie ma przylgnięcia do Zbawiciela. Nie ma przylgnięcia do naszego Pana. Święta Katarzyna ze Sieny w dialogu o Bożej Opatrzności zapisuje takie słowa Pana Boga, który tak jej powiedział: ci, którzy mnie nie posiadają, nie mogą być nasyceni, choćby posiedli cały świat, gdyż rzeczy stworzone są mniejsze niż człowiek. Nie mogą więc być przez nie nasyceni, tylko ja mogę ich nasycić. Przeto ci biedacy, tkwiąc w takiej ślopocie, zawsze są głodni. Nigdy się nie mogą nasycić, ciągle pożądają tego, czego nie mogą posiąść, bo nie proszą o to mnie, który mogę im to dać. Chcesz wiedzieć, czemu cierpią? Wiesz, jakie miłość zawsze zadaje cierpienie, gdy człowiek traci coś, z czym się utożsamiał? Tamci utożsamiali się przez miłość z ziemią w różny sposób. Stali się ziemią. Ten utożsamia się z bogactwem, ten z zaszczytami, ten z dziećmi. Jeden opuszcza mnie, aby służyć stworzeniom. Tamten czyni z ciała swego nieczyste, grube zwierzę. I tak, bez względu na stan, pożądają ziemi i pasą się nią. Chcieliby, aby rzeczy te były stałe, a one stałe nie są, przemijają jak wiatr. Albo śmierć odrywa ich od tego, co kochają, lub to, co kochają, odbiera im moje zarządzenie. Pozbawieni tych dóbr bardzo cierpią. Im większą była nieuporządkowana miłość posiadania, tym większą jest boleść straty. Smucą się, bo nie mają tego, czego pragną. bo, jak Ci rzekłem, świat nie może ich nasycić, a nie będąc syci, cierpią. Pytanie, które sobie trzeba dzisiaj zadać, czy Twoje serce nie jest przywiązane do jakiegoś grzechu, do jakiegoś stanu, do jakiejś sytuacji rodzinnej? Czy Twoje serce nie przyklepało różnych zachowań rodzinnych, Twoich własnych, miłości świata, miłości pieniędzy, miłości rzeczy, miłości emocji? Czy Twoje serce czegoś takiego nie przyklepało, nie przywiązało się do tego? Nad tym pomyśl. Jaka jest droga wyjścia? W Księdze Rodzaju czytamy taką historię. To już tak na koniec. Gdy Jakub wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał, jakie masz imię, zajrzekł Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. I pobłogosławił go na owym miejscu. Słynna walka Jakuba z aniołem. Patriarcha Jakub to przykład człowieka cwaniaka, przykład człowieka kłamcy, człowieka, który odnosił sukcesy, choć był oszukiwany, ale sam oszukiwał. Człowieka, który może powiedzieć, szedł może nie tyle, że po trupach do celu, ale chciał różnych rzeczy, osiągał je za pomocą bardzo czasami nieuczciwych metod. I w jakimś momencie to jest ten, który wykradł bratu błogosławieństwo, przywilej pierworództwa za miskę soczewicy, oszukując swojego ojca ślepego Izaaka, podając się za brata. Po latach, kiedy wraca z wielkim dobytkiem, żonami, majątkiem, karawanami, stadami owiec, od swojego wuja Labana, którego zresztą też oszukiwał i był oszukiwany, po latach wierzy, musi się spotkać ze swoim bratem Ezawem. Za potokiem Jabok czeka jego brat. I Jakub się boi, śmiertelnie się boi, że ten brat wywrze na nim zemstę, pomstę za całe oszustwa, za wszystkie kłamstwa, za to wykradzenie pierworództwa. Jakub jest przerażony śmiertelnie, odprawia swoje żony, odprawia swoje stada, tak żeby Ezaw ich nie dotknął, żeby ich nie zaatakował. I zostaje sam i wchodzi na wzgórze i spędza noc przed spotkaniem z bratem. I ma wrażenie, że już wszystko się kończy. Jest lęk, nim po prostu targa. Ale jedno mu zostaje. Chwyta się Boga i mówi: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Uczepia się go po prostu. Mówimy anioła czy Boga samego. Ta walka to jest to, co jest dla nas. Uczepić się Pana Boga. Powiedzieć Bogu: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię, dopóki mi wszystkiego nie przebaczysz, Panie, bo Ty jesteś miłosierdziem i wiem, że możesz to uczynić. Wyznam Ci wszystko. Jestem gotów na zwichnięcie stawu biodrowego. Jestem gotów na rozmaite cierpienia tu na ziemi. Jestem gotów na pokutę. Ale nie puszczę cię, dopóki nie pobłogosławisz. Dopóki nie przerwiesz tego łańcucha przekleństw, które być może sam uczyniłem, a być może na mnie ciążą, a być może są z grzechów innych ludzi. Nie puszczę cię. Uczepię się kurczowo. To jest pewna perspektywa dla nas. Nie puszczę cię, Boże, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Uczep się tak Pana Boga. I słuchając Słowa Bożego, i w modlitwie, i w sakramencie pojednania, i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Powiedz Bogu: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Choćbym ci miał, Panie Boże, szatę rozerwać i strzęp mi tylko w ręku zostanie, ale nie puszczę cię. Do takiej modlitwy z taką mocą zachęcam i do takiego demaskowania w sobie różnych przyczyn naszych niepokojów, lęków i załamań. Trwają rekolekcje wielkopostne. Korzystajmy z nich. Zadawajmy sobie pytanie, co Bóg nam mówi. Może czegoś w nas dotyka, może do czegoś zaprasza, może czegoś pragnie. Odpowiadajmy na te Boże pragnienia. Amen.